To już drugi pokaz tego filmu dzisiaj. O godzinie 10 niemarzeniem ten film obejrzało ponad 400 uczniów tarnowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych liceum tarnowskich. Bardzo się cieszyliśmy z nadkompletu, bo część młodzieży musiała zasiąść po prostu na podłodze, cierpiąc przez 26 minut. Film żadne wielkie niewygody w porównaniu z tym, co spotkało bohaterów dokumentu, który Państwo obejrzeliście. No oczywiście dlaczego dzisiaj się spotykamy? Bo jutro jest 14 czerwca. Jest data, która od kilku lat jest obchodzona jako Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach nazistowskich obozów koncentracyjnych. No i to jest data oczywiście, która wiąże się z Tarnową nierozerwalnie. Nie byłoby jej, gdyby nie pierwszy transport z Tarnowa właśnie. Pan Ryszard Lis, który jest szefem Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w Tarnowie, realizatorem, głównym organizatorem też dzisiejszych uroczystości, które w południe odbyły się pod pomnikiem pierwszego transportu. Dlaczego dziś? No, dlatego, że jutro będą obchody w Oświęcimiu i żeby nie kolidowały ze sobą te dwa wydarzenia. Przy okazji nieokrągłych rocznic Tarnów obchodzi je osobno dzień wcześniej. Natomiast przy okazji kolejnych tam 60., 65., 70. i za dwa lata 75. rocznicy planowane są pociągi pamięci, znaczy już coraz mniejszą niestety z roku na rok liczbą tych bezpośrednich uczestników pierwszego transportu. Mam nadzieję, że jednak jeszcze jakaś grupa tych osób pojedzie w kolejnym pociągu pamięci za dwa lata z Tarnowa do Oświęcimia. Ale wspomniałem o panu Ryszardzie Lisie. Dzisiaj zapowiedział, że przy okazji 75. rocznicy jest projekt, aby zrekonstruować całe to wydarzenie. Krok po kroku z wszystkimi zapamiętanymi przez uczestników pierwszego transportu zdarzeniami, których część tutaj dzisiaj na ekranie również padło, więc będzie też rekonstrukcja. 728 osób, które wędrują ulicami miasta. Kilka dni temu pan Ryszard Lis na konferencji prasowej w Tarnowskim Magistracie powiedział takie zdanie, które zapadło mi w pamięć, bo rzeczywiście jest bardzo prawdziwe. Powiedział coś takiego, że ten pierwszy transport wyjeżdżający z Tarnowa do Oświęcimia był wjazdem Tarnowa jako miasto do historii powszechnej. Bo rzeczywiście hasło Auschwitz jest niestety, chcemy tego lub nie chcemy, najbardziej polskim słowem, czy pojęciem, które wiąże się z Polską na świecie. Mnie było dane to doświadczyć rok temu, jak odwiedził nas tutaj, znaczy odwiedzili oboje, moja siostrzenica i jej mąż, obywatel Republiki Południowej Afryki Białej z RPA. Pytam się Krystiana, co on wcześniej wiedział o Polsce. Mówił, że jedyna nazwa, jaką pamiętał i kojarzył w kontekście Polski, jest Auschwitz. Nawet papieża jakoś niespecjalnie kojarzył z Polską dopiero później, w jakiś tam sposób wprowadzony przez żonę Polkę, to oczywiście później już jakby, rozumiecie Państwo, doedukował się, ale jedyny fragment naszej historii, czy jakiejś odbieranej na świecie tożsamości, to jest ten fragment właśnie, Auschwitz. Więc nic dziwnego, że rzeczywiście myśmy tym 14 czerwca wjechali do historii świata. Zrozumienie tego, dlaczego niemiecka nazwa pojawia się na polskich ziemiach w takim kontekście, no trudno, no, historii się nie wybiera. I przypuszczam, że jednym z powodów nakręcenia tego filmu przez naszych dzisiejszych gości jest chęć, ja przepraszam, bo tak mówię, bo już dzisiaj raz to pytanie zadawałem, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby już jakby część odpowiedzi udzielić, zadając to pytanie. Przypuszczam, że taki jest powód powstania, ale to nie jedyny powód. O innych mam nadzieję, że pani Gabriela i pan Bogusław w tym momencie nam powiedzą.
Dzień dobry Państwu. Na początku chciałabym w ogóle podziękować za tak liczne przybycie i podziękować organizatorowi za zorganizowanie tego spotkania i pokazu filmu. Oczywiście wiadomo, że Tarnów w jakiś sposób jest związany historią z tematyką Auschwitz. Ja akurat pochodzę ze Święcimia i po prostu dlatego, że tak powiem, no, ten wątek jest mi też bardzo bliski i co roku też jak gdyby staram się uczestniczyć również w tych tarnowskich, tych waszych uroczystościach pierwszego transportu. No właśnie, tak jak pan redaktor już powiedział, no, ten film jak gdyby był dla nas o tyle ważny, że po prostu chcieliśmy pokazać prawdziwą historię. Znaczy taką historię, o której może nie mówi się jakoś źle, wykrzywia faktów, tylko historia, która jest tak naprawdę zapomniana. A mianowicie to, że Auschwitz rozpoczął się właśnie od stąd, z Tarnowa. I to, że pierwszymi ofiarami byli właśnie Polacy. Chcieliśmy uniknąć jakiegokolwiek takiego komentarza subiektywnego, tylko po prostu pokazać poprzez wypowiedzi byłych więźniów, jak to naprawdę było, jak wyglądał ten początek, tak? Bo tam już nie wgłębialiśmy się jak gdyby w dalsze opowieści. Zresztą też projekt narzucony przez urząd jak gdyby ograniczał nam czas do 20 paru minut, stąd nie mogliśmy jak gdyby siłą rzeczy wydłużyć niektórych wątków będących też no, dosyć no, niezwykle ciekawych, no ale postanowiliśmy, że jak tylko pozwolą finanse, może sponsorzy, no to stworzymy film już o pełnym metrażu, właśnie poświęcony tematyce pierwszego transportu do Auschwitz. Cóż jeszcze Państwu powiem? To, że właśnie tą tematyką się interesuję i powiem tak... tak...
Proszę powiedzieć, bo to nie pierwszy oświęciński, w cudzysłowie, dokument w pani życiorysie zawodowym.
Znaczy tak, jako tak jak już wspomniałam, no, Święcim to moje miasto i ta tematyka no, jak gdyby wzrasta razem ze mną. Ja wzrastam obok tego, bywam często na terenie byłego obozu. Można powiedzieć, że trochę się zżyłam już z tą tematyką. Może niektóre rzeczy nie robią już na mnie aż takiego wrażenia. Niemniej no są one ważne, są one dla mnie jakoś w jakiś sposób ważne i dlatego też ten film, o tej akurat dotyczący Auschwitz, to jest już mój trzeci film, niebawem będzie czwarty, może kolejny również. Natomiast no, poprzednie dotyczyły też mało znanego tematu, mianowicie mieszkańców Oświęcimia, którzy nieśli pomoc więźniom z narażeniem życia. Bo za pomoc więźniom i za tak zwane działanie na wysokim ruchu oporu przyobozowym po prostu groziła normalnie śmierć no, i osadzenie w obozie. A oni mimo to nie bali się tego. Sami sobie odejmowali od ust chleb po to, żeby się z kimś innym podzielić albo gdzieś tam podrzucić, pokryją mu komuś włożyć, gdzieś tam schować. I to są właśnie tacy mali, zapomniani bohaterowie, o których też się nie mówi, a tylko się wręcz mówi, że to Polacy byli wszystkiemu winni, że tak naprawdę nic nie robili, że byli obojętni, a to właśnie nieprawda. I to jest jeszcze coś takiego, że przez wiele lat, przez cały okres PRL-u praktycznie nie było robionych jakichś szerszych badań naukowych na temat właśnie tej bardzo, naprawdę bardzo szerokiej pomocy, jaką nieśli mieszkańcy Oświęcimia i okolicznych miejscowości więźniom. To przecież wielu więźniów tak naprawdę dzięki nim przeżyło obóz. No ale o tym się nie mówiło. Te zaniedbania jak gdyby pokutują do tej pory w społeczeństwie i w ogóle w szerszej opinii. I może stąd właśnie też pojawiają się właśnie te głosy, że to Polacy pomagali, że to Polacy wydawali. Owszem, pewnie jednostkowe przypadki były, natomiast no, nie można jak gdyby zapomnieć o tym szerszym ruchu, prawda? Ruch oddolny, kierowany tak naprawdę tylko sercem i wolą pomocy drugiemu człowiekowi. No to tak a propos właśnie tych poprzednich moich filmów i tej tematyki okołoobozowej. Natomiast ten, wiadomo, pierwszy transport i wiadomo, więźniowie z pierwszego transportu. Ja powiem tak, że poznałam tych ludzi bodajże 10 lat temu, podczas właśnie uroczystości, czytałam ich wspomnienia, bo wielu z nich wydało właśnie swoje wspomnienia w formie książek. Tutaj u was w Tarnowie pan Eugeniusz Niedojadło napisał, znaczy to był wywiad Rzeka, napisał właśnie też opisał swoje wspomnienia. I więc tak to się po prostu zaczęło, że najpierw od książek, a później gdzieś tam się udało po prostu tych ludzi poznać na uroczystościach. I tak 10 lat po prostu towarzyszenia tym ludziom, obserwowania ich życia i tak naprawdę obserwowania tego, że pomimo takich ciężkich przeżyć za młodości, potrafią cieszyć się dniem dzisiejszym, cieszyć się rodziną, żartować sobie nawet z tego, co przeżyli. Po prostu normalni ludzie. I to właśnie tak, że zawsze były uroczystości w Tarnowie. Oni tutaj przyjeżdżali jeszcze dosyć licznie. Później jechali do Złotej, takiej miejscowości pod Tarnowem, gdzie jeden właśnie z więźniów z pierwszego transportu właśnie w czasach, kiedy państwo walczyło z kościołem, on postanowił kościół wybudować. I tam właśnie w tym kościele w Złotej zawsze była msza, a później było spotkanie koleżeńskie byłych więźniów. A następnie już był przejazd na dalsze uroczystości do Oświęcimia. I tak to właśnie wyglądało przez tyle lat. Dzisiaj, biorąc udział w uroczystościach, był już tylko jeden były więzień z pierwszego transportu. No jest to jakiś tam znak czasu, prawda? Że było ich tylu, a teraz już została tylko jedna osoba, która jest w stanie przyjechać. Zapewne jutro w Oświęcimiu może będzie jeszcze kilka takich osób, ale to już jest, można powiedzieć, taka końcówka. I też właśnie ta idea, jaka przyświecała przy tworzeniu filmu, ażeby, jeśli zabraknie świadków historii, żeby zostało coś, co jak gdyby przeniesie te ich wspomnienia w czasie następnym pokoleniom. Temu też między innymi służy internet. Zamieściliśmy ten film w internecie, można go w całości oglądać. Przetłumaczyliśmy też na język niemiecki i na język angielski, tak aby po prostu każdy, kto nawet no Niemcy, którzy zwłaszcza grzeszą tak zwanym kłamstwem oświęcimskim, że jeśli po prostu do nich dotrze ten dokument, no to po prostu żeby zobaczyli, jaka była prawda. Będziemy starali się w najbliższym czasie rozsyłać linki do tego filmu, do różnych instytucji, nie tylko w Polsce, ale właśnie w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. No zobaczymy, jaki to przyniesie skutek. Czy w ogóle będzie jakiekolwiek zainteresowanie, czy po prostu spotkamy się z milczeniem. Tego nie wiemy. Natomiast no, chcemy po prostu no, dla idei tak naprawdę puścić ten temat, ten wątek polskich ofiar właśnie w świat. I tak to na razie wygląda. Praca. Jeszcze co prawda film skończony, ale jeszcze praca przy nim będzie trwała dalej.
Ja bym jeszcze chciał dodać może też a propos motywów powstania tego filmu. Praktycznie, no nie wiem, może nie ma miesiąca bodajże, czy jakiegoś dłuższego okresu czasu, kiedy na świecie w jakichś wpływowych, znanych mediach, czy wpływowa, znana osoba nie wypowiada sformułowania polski obóz koncentracyjny, polski obóz śmierci. Wszyscy wiemy, kolejne pokolenia w Polsce, za granicą uczą się o tym, że w Auschwitz gazowano, mordowano, że dziesiątkowano. Głównie oczywiście mówi się o Żydach, bo ich zginęło najwięcej. I trochę jakby powszednieje ta oczywiście okrutna historia, która wydarzyła się, która działa się w Auschwitz. Natomiast tym filmem chcieliśmy pokazać jedną rzecz, bo tutaj, jak zauważyliście Państwo, jego akcja rozpoczyna się w momencie, kiedy bohaterowie jako nastoletni chłopcy zostają aresztowani i kończy się ta historia w momencie, kiedy oni przybywają po pierwszym okresie ich pobytu w obozie. Bo później to już wszyscy wiemy mniej więcej, co się tam działo. Natomiast zależało nam na tym, żeby podkreślić ten temat i pokazać, kto był pierwszy, jakie były pierwsze ofiary tego obozu i kto był oprawcą. Bo to bardzo często, coraz częściej, nie wiem, ale często jest to przeinaczane. Byli jacyś naziści, używa się określeń polskie obozy koncentracyjne i to z biegiem czasu, szczególnie wśród opinii międzynarodowej, która tą historią nie żyje na co dzień, tylko za pośrednictwem mediów kształtuje swoją świadomość, ta wiedza ulega zniekształceniu. Tutaj mamy jasny przekaz i o to nam przede wszystkim chodziło, żeby pokazać, pierwszymi ofiarami obozu koncentracyjnego Auschwitz byli Polacy. Od 40 roku, od 14 czerwca do 42 roku Polacy byli główną grupą, która była przeznaczona do eksterminacji, do wyniszczenia w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Dopiero później inne narody, przede wszystkim właśnie Żydzi, byli kierowani do tego obozu. Natomiast my jako Polacy, jako społeczeństwo, bo państwo w tej materii jest bardzo niewydolne, nieskuteczne i nieaktywne, musimy jako na zasadach pracy społecznej, pracy jakiejś tam oddolnej, próbować budować, budzić tą świadomość i tą wiedzę, przekazywać również to, o czym tutaj mówiła pani Gabriela, że przekazać to przesłanie, tą wiedzę byłych więźniów kolejnym pokoleniom. Oni przez całe swoje życie wielu z nich to, że przetrwali obóz, uważali, że właśnie po to przetrwali, żeby opowiadać, żeby przekazywać następnym to, czego tam doświadczyli, co tam widzieli. I wielu z nich, szczególnie w okresie swych dni, bardzo się martwiło tym, że kiedy ich nie będzie, kiedy oni już nie będą dawać świadectwa, nie będą spotykać się z młodzieżą, z osobami, które nie mają wiedzy na temat tej historii, to nikt nie będzie o tym pamiętał. I dlatego właśnie ten film między innymi również po to powstał.
Szanowni Państwo, oczywiście możecie się połączyć do rozmowy. Jeżeli ktoś ma ochotę już w tym momencie zadać jakieś pytanie, to chętnie oddam. Jeśli nie, to myśmy dzisiaj o tym oczywiście z młodzieżą nie mieli czasu, to było tylko 40 około minut, żeby zdążyć na uroczystości pod pomnikiem. Nie mówiliśmy o takich kwestiach warsztatowych związanych z tym filmem, bo tak, myśmy tu niedawno oglądali film, też dokumentalny, dlatego takie porównanie mi przyszło do głowy, Grzegorza Brauna, Transformacja. I no to jest film skrzący od różnego rodzaju takich efektów, pomysłów scenograficznych czy jakichś graficznych, no i narrator, prawda, nachodzący, który pewne rzeczy tam podsumowuje po wypowiedziach jakichś zaproszonych do udziału w tym filmie gości. Tutaj natomiast mamy do czynienia z formami, no mało powiedzieć, oszczędnymi, bardzo ubogimi. Można oczywiście domyślać się, że fundusze i tak dalej, być może przyjęcie takiej formuły, było wygodniejsze. Ale wydaje mi się, że gdyby ten film zawierał jakieś takie właśnie skrzące się jakieś dodatki, to byłby mniej wartościowy. Właśnie poprzez to, że są to tylko suche relacje, przeplecione fragmentami obrazków współczesnych, prawda? Ze współczesnych ulic, ze współczesnego tarnowskiego więzienia, dzisiejszego terenu, obozu i tych przyległości, dzisiejszych stacji kolejowych, prawda? Tych, które ten pociąg pierwszego transportu na swojej drodze napotkał. To gdyby nie ta uboga taka forma, to ten film byłby... A tutaj dała Pani się wypowiedzieć, daliście wspólnie się wypowiedzieć tylko i wyłącznie tym bohaterom, prawda? Tym uczestnikom. Rozumiem, która z tych odpowiedzi na pytanie, na które znowu sobie sam odpowiedziałem, jest właściwa? Czy to po prostu brak środków, więc wybór takiej formuły dość oszczędnej, bardzo oszczędnej, takiej ekonomicznej, czy absolutnie zabieg świadomy i celowy?
Znaczy powiem tak, że z jednej strony na pewno są to ograniczenia ekonomiczne, ponieważ na ten film dostaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast jako, że urząd de facto nie zajmuje się wspieraniem działalności filmowej, więc ta dotacja no, po prostu była skromna. Natomiast z drugiej strony, no zapewne gdybyśmy mieli finanse większe, znalazłyby się tam tak zwane efekty specjalne, bo w niektórych miejscach może by się i przydały bardziej. Natomiast też konsultowaliśmy scenariusz z panem reżyserem Cezarym Nowickim. To jest człowiek, który też nakręcił bardzo dużo filmów dokumentalnych. I on po prostu nam zasugerował właśnie taki format. Krótkie właśnie wypowiedzi, przeplatane ujęciami z miejsc, współczesnymi ujęciami miejsc, w których kiedyś miały miejsce takie tragiczne wydarzenia. Stąd po prostu wyszło, tak jak Państwo widzieliście. Można powiedzieć, że zapewne gdybyśmy dysponowali budżetem takim, jakie otrzymują niektóre filmy w Warszawie, no to myślę, że to troszkę inaczej wyglądało i też ekipa filmowa byłaby większa. I myślę, że efekt też końcowy byłby zupełnie odmienny od tego, który jest. Natomiast no, dostosowaliśmy się do takich warunków, jakie po prostu nam urząd zapewnił i chcieliśmy po prostu zrobić w ramach tego budżetu najlepiej wszystko tak, jak potrafimy. I tak wyszło.
Czy ja może jeszcze powiem tak, wydaje mi się i tak może jest na pewno taka potrzeba, żeby w tym temacie, w temacie Auschwitz, w temacie polskich więźniów pierwszego transportu być może powstał kiedyś film fabularny, który po prostu miałby swoją akcję, dramatyzm, który można by było zapisać dokładnie w scenariuszu i który jakby oddziaływałby na widza w sposób taki zaplanowany z góry. Natomiast tutaj no też biorąc pod uwagę wiek bohaterów, to w jaki sposób oni, na ile można z nimi właśnie podjąć działania takie realizacyjne, no to też są to pewnego rodzaju ograniczenia, no bo na pewno dużo ciekawszym filmem by było, gdybyśmy tych bohaterów wzięli do miejsc, w których oni po prostu, o których oni opowiadają, gdyby mogli być tam na miejscu, gdyby można było ich, nie wiem, wspólnie na przykład nagrać, sfilmować ich rozmowę, wspomnienia, wtedy ten materiał na pewno byłby dużo bardziej obszerny i można by było jakby wybrać ciekawsze jeszcze fragmenty, elementy ich wypowiedzi i tak dalej. Natomiast no z racji tego, że już wiek, siły fizyczne ich na to nie pozwalają. Po prostu zmuszeni byliśmy do tego, żeby skromną ekipą nagrywać te relacje właśnie u nich w domu. No i przede wszystkim no cel filmu, może nie jest to film właśnie z fajerwerkami, który ma jakimiś efektami specjalnymi przyciągnąć, tylko no jest to film dokumentalny, taki historyczny o walorach edukacyjnych, po to, żeby właśnie relacja tych osób, które jako nastolatkowie zostali aresztowani, też te przerwy pomiędzy poszczególnymi wypowiedziami mają... dają jakby odbiorcy możliwość zastanowienia się nad tym, co po prostu, co usłyszeli, tak żeby, nie chcieliśmy też, żeby ten film był tak po prostu przegadany całkowicie, więc też taka konfrontacja tej opowieści historycznej, tych realiów, tego, co działo się w 40 roku ze współczesnymi obrazami, z pokazaniem tych miejsc, jak teraz one wyglądają, też mogą dać do myślenia po prostu, jak teraz, w jakich warunkach my żyjemy, jak świat w zasadzie, no często właśnie narzekamy, jest dużo problemów, ale jednak to, co widzimy dookoła, to, co pokazuje film w tych współczesnych zdjęciach, jest w bardzo dużym kontraście ze wspomnieniami tych osób. I to też jest jakieś tło filmu, które no, w zależności od tego, jak kto analizuje, też można uchwycić.
Był taki problem, ten pierwszy transport, czym się zajmował, jaką pracę, czy też rozbudową tego obozu Auschwitz, czy tam Birkenau, bo tak słyszałem,
jakie
że
używali więźniowie.
Jaką czy pracę transportu? Czy to były prace takie jakieś, takie, tak zwane inwestycyjne też, czy no, jakby rozbudowa tego obozu? Czy tym się zajmowali?
To jest też często w sposób absurdalny właśnie wykorzystywane przez osoby, które użyły osoby, czy instytucje, które używają lub użyły kiedykolwiek tego pojęcia polskie obozy śmierci. No jakżeż to? Przecież to polscy więźniowie budowali. Taka jest często odpowiedź. Odpowiedź na ten zarzut, że to jakżeż tutaj, prawda, polskie, czy to nie jest
przywózem, nie?
No więc powiem tak, że o tym, że obóz powstanie na terenach Oświęcimia, kierownictwo Rzeszy zadecydowało już w 1939 roku. A później przystąpiło do realizacji, a wiązało to się z tym, że na terenie Oświęcimia były koszary wojskowe. Po prostu były budynki do zagospodarowania, a że więzienia na Górnym Śląsku były przepełnione już, więc dlatego myślano w tym kontekście, skoro są więzienia przepełnione, no to tutaj stworzymy obóz, prawda? I wykorzystując już istniejącą infrastrukturę. Także ci więźniowie z pierwszego transportu, którzy oni 14 czerwca 1940 roku przybyli na teren do Oświęcimia, wówczas już niemiecka nazwa Auschwitz. Tak jak było wspomniane na filmie, oni zostali osadzeni w budynku byłego monopolu. Ten budynek nie znajduje się na terenie Auschwitz ściśle, tak jak to można by mówić. Oni dopiero tak naprawdę do tego obozu właściwego zostali skierowani po okresie kwarantanny, czyli po okresie tam kilku tygodni. I oni w czasie pobytu na kwarantannie, czyli w tym budynku byłego monopolu, byli dręczeni tak zwanym sportem, czyli tą tak zwaną gimnastyką. Ale niektórzy z nich, wybrani tam przez Niemców, zostali po prostu wydelegowani do przygotowania tych koszarów wojskowych pod następne transporty. I oni tam chodzili, malowali ściany, nie wiem, no po prostu robili takie typowe prace remontowe. Później też zajmowali się jak gdyby dobudowywaniem pięter, prawda, do tych już budynków, które istniały. Potem czy też ogrodzenie. No oni tak naprawdę byli jak gdyby zatrudnieni do przygotowywania tego obozu, ale wiadomo, że nie robili tego z własnej nieprzymuszonej woli, tylko pod pałką kapów.
Będąc w niewoli.
Tak, więc to po prostu normalnie, no, jako więźniowie, no, po prostu wykonywali zlecone pracy. No, gdyby nie wykonywali, no to dosyć szybko pożegnaliby się z życiem, prawda? Więc oni sami zresztą nie wiedzieli, co to będzie. Oni cały czas myśleli w ogóle, że oni jadą na roboty rolne do Niemiec. I nagle się okazało, że Auschwitz i ciekawe w ogóle, co to będzie. Więc dla nich wszystko było tak naprawdę nowe i dopiero później ta codzienność im uświadomiła, w jakim piekle się znaleźli.
No ja jeszcze to w takim razie tradycyjnie dodam, bo tak, każdy z nich zajmował się czym innym, szczególnie jeśli chodzi o tych bohaterów. Każdy z nich zajmował się czym innym. Było to tak, że na początku wiadomo, różne szereg prac był zaplanowany przez Niemców do wykonania, więc Niemcy wybierali, pytali, czy potrzebujemy ślusarza, kto jest ślusarzem, potrzebujemy murarza, kto jest murarzem, no i każdy z nich się zgłaszał po prostu, no mówił, ja jestem, czy sprawdzali, czy po prostu odpowiadali. No i zgodnie z tym, co potrafią, albo niektórzy czasami symulowali, mówili, że na czymś się znają, chociaż nie do końca to była prawda, dostawali jakieś zadania do realizacji. Na przykład tutaj jeden z bohaterów filmu, pan Józef Stus, który był budowlańcem, murarzem czy coś w tym rodzaju, on wykonywał te słupy takie, jak są do ogrodzenia właśnie. I pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy z nim, akurat to nie ma tego w tej relacji, bo to kiedy indziej z nim rozmawialiśmy, opowiadał właśnie, jak te słupy były odlewane i mówi, że właśnie w jakimś komandzie, czyli w takim oddziale tych pracowników, więźniów zmuszonych do pracy w obozie, tam chyba było właśnie część Żydów bodajże. I oni nie znali się na tych, po prostu nie wiedzieli, jak trzeba zaprawę z cementu, jak zaprawę trzeba robić, ten beton. No i te słupy się rozlatywały i po prostu on dużo się musiał nagłowić nad tym, żeby po prostu poprawić jakość wykonania tych słupów, no bo groziło, że jak Niemcy przyjdą, zobaczą, że tu jest coś takiego, takie dziadostwo za przeproszeniem robione, to pomyślą, że to może jakaś jest dywersja albo coś i wszyscy zostaną rozstrzelani. Także to właśnie odpowiadając na takie zarzuty, że to Polacy budowali obóz, no to tak jak i sobie ktoś, kto jest wywieziony przez mafię do lasu grób kopie, no to też można powiedzieć, sam sobie wykopał. No to...
Dzień dobry. Ja chciałem Państwu bardzo podziękować za ten film. Bardzo jest na pewno potrzebny. I szczególnie za tę wersję od strony fizycznej, bo jednak no, tak to jakoś dziwnie się składa, że chyba będziemy do końca życia obrzucani błotem jeszcze jeden dzień dłużej. Z jakichś tam powodów. I na pewno no, to tłumaczenie na język angielski czy niemiecki, przynajmniej może tam część osób, która to obejrzy, przekaże następnie, może jakoś uda nam się to wspólnie wyprostować. Natomiast pytanie jest takie, pani jest na pewno zorientowana, jaka mniej więcej była liczba tych polskich więźniów, którzy stracili życie po Oświęcimiu, czy jak to procentowo się rozkładało na tle wszystkich.
Znaczy, szacuje się, że Polacy w ogóle byli drugimi w kolejności pod względem ofiar obozu. Po Żydach. I szacuje się, że w obozie zginęło około 75 tysięcy Polaków, co daje procentowo gdzieś około chyba 37%, jakoś tak. To są... Szacuje się...
Nie 37, nie? Jest 150.
Aha, to może właśnie jakoś tak, że bo 150 tysięcy szacuje się, że trafiło, a zginęło 75. Natomiast no to są wszystko na razie, no to są szacunki, prawda? W Muzeum Auschwitz pracował, bo teraz już jest na emeryturze, pan Franciszek Piper, który był konsultantem naukowym tego filmu. I on głównie zajmował się weryfikowaniem liczby ofiar, bo wiadomo, że wcześniej tam podawano 4 miliony, 6 milionów Żydów, różnie to było. Czy w ogóle czasami 4 miliony w ogóle wszystkich ofiar. Tych liczb było tak dużo różnych, że on postanowił to zbadać konkretnie i dlatego jak gdyby te cyfry zeszły znacznie. Teraz mówi się o 1,2 miliona, to są ofiary żydowskie. Jakoś tak, czy 1,2 miliona, że trafiło. Bo później też byli niektórzy wywożeni do innych obozów, oni tylko przerazem przez Oświęcim. Także...
Są w Moskwie, nie chcą oddać się z Rosjanami, nie chcą oddać.
To znaczy większość, dużo było niszczonych też.
Dużo też było niszczonych przez przy Niemców, wyzwalaniu przed... obozu. Jak Niemcy opuszczali obóz w styczniu 1945 roku, to po prostu archiwa również płonęły. I to jest po prostu taka mrówcza praca archiwistów, próbujących weryfikować jakieś podwójne numery, jakieś podwójne kartoteki, gdzieś tam ktoś 3 razy był zarejestrowany. I tak naprawdę to... Ostatnio spotkałam się też z taką tendencją, że mówi się, już nawet nie powołuje się na jakieś konkretne cyfry, ale się mówi, że przybyło tylu, a tylu więźniów numerowanych. Tylu było numerowanych, jakby już nie odnosi się do tych nienumerowanych.
No bo więc... niektórych transporty tak. To po prostu na rampie były segregowane i od razu do krematorium.
Tak. Także to albo też niektóre tylko przejeżdżały przez Oświęcim i jechały dalej na zachód, więc no to są te kwestie, są bardzo dyskusyjne. Dlatego jakby no, tych wszystkich zainteresowanych konkretnie no, po prostu odwołuję do pana doktora Franciszka Pipera, bo on się tym naprawdę fachowo i historycznie zajmował. To jest jak gdyby jego działka.
Znaczy nawet tutaj, jeśli chodzi o pierwszy transport, czyli temat taki no, badawczo może bardzo interesujący i tych więźniów z pierwszego transportu też stosunkowo dużo przeżyło, bo ich przeżyło 300 z 728. No i jeśli Państwo zobaczycie, jak wiele nazwisk jest po prostu niewiadomych, do dzisiaj nie udało się ustalić, kim była część członków z tego pierwszego transportu, no to można sobie wyobrazić, co w późniejszym okresie, kiedy to wszystko miało taki już charakter masowy, można powiedzieć przemysłowy, jak, o ile trudniej tam już nie chodziło o konkretne nazwiska, nie ustala się konkretnych nazwisk, tylko to są właśnie szacunki, więc to tutaj dlatego trudno jakby mówić o dokładnych liczbach. Natomiast no, to właśnie, co Gabrysia powiedziała, Polaków było aresztowanych około 150 tysięcy, trafiło do obozu 75 tysięcy, zginęło.
No, ale natomiast też przy okazji właśnie realizacji tego filmu również musieliśmy się zmierzyć z liczbami, bo ogólnie, znaczy generalnie wcześniej na przykład, jeszcze jak ja się interesowałam tematem gdzieś tam parę lat temu, przyjmowało się, że obóz przeżyło z pierwszego transportu gdzieś blisko 236 więźniów. Później teraz Wikipedia podaje, że około 200, prawda? Jakoś,
około 200, a pan doktor...
A pan doktor Piper wziął to i mówi, on to jeszcze raz posprawdza. No i wyszło, że przeżyło około 300. No to jakaś tam różnica jest. Więc cały czas spotykamy się z liczbami i tak naprawdę no do końca też nie wiemy, jak jest. No, bazujemy na tych najnowszych wręcz ustaleniach, no bo to tak naprawdę z realizacji filmu, ile tak naprawdę więźniów przeżyło. Więc no, Wikipedia podaje de facto błędną informację.
Nie pierwszy raz. Panie Marianie.
Panie Mistrzu. Dziękuję za ten film. Bardzo ciekawe. Jakby nie od początku obejrzałem, no to obejrzę. Mam takie pytanie. Czy mają Państwo zamiar pociągnąć, żeby powiedzieć ten temat dalej? I poruszyć takie tematy, które może byłyby już niepoprawne politycznie. Mianowicie w tym obozie było dwóch sławnych ludzi. Józef Cyrankiewicz, obywatel Polski, żydowskiego pochodzenia. Który tak był później premierem PRL-u. I rotmistrz Witold Pilecki, który był w tym obozie, był jego raport Pileckiego, który poszedł do rady, także on był autorem tego raportu. Potem był więźniem PRL-u, został zamordowany. Istnieją przypuszczenia, że właśnie z tego powodu został zamordowany, że za dużo wiedział na temat towarzysza Cyrankiewicza, który był tam podobno kapo w tym obozie. To tyle.
Powiem może tak, że polecam w ogóle wszystkim zainteresowanym osobom Witolda Pileckiego i pana Cyrankiewicza raport Witolda z Auschwitz. Ten raport jest dostępny w całości w internecie. Przeciekawa lektura, naprawdę polecam. I żadne biografie rotmistrza nie oddadzą tego, co jest napisane w raporcie. No czyta się po prostu jednym tchem. Natomiast powiem tak, no, specjalistą od rotmistrza, od biografii rotmistrza Pileckiego jest dr Adam Cyra. Też już pracownik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. I on jak gdyby wkłada całe swoje serce w upamiętnienie tej postaci. Także jak gdyby on też patronuje naukowo, bo film taki będzie powstawał na temat rotmistrza, również film dokumentalny. Właśnie i pan doktor Cyra tam się przy tym filmie się udziela naukowo. Więc to na pewno będzie, natomiast nie znam scenariusza. I nie wiem, czy zostanie tam poruszony wątek pana Cyrankiewicza. Natomiast ja tak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, ponieważ od już wielu lat zajmuję się również nagrywaniem relacji z byłymi więźniami Auschwitz. I miałam takie dwa przypadki, gdzie nie mogłam nagrać relacji z byłymi więźniami. Nie wiem, z czym to było związane. To byli więźniowie, którzy mieli w obozie kontakt właśnie z Cyrankiewiczem. I później po wojnie, czy byli jak w jakiś sposób szykanowani, czy po prostu znali tą prawdę, te zmiany nazwiska i tak dalej, oni się po prostu bali o tym mówić. Jeden były więzień.
To teraz jeszcze tak.
Proszę?
Czyli teraz jeszcze się bali, bo tak, przecież pani jest młodą osobą, rozumiem, że to w ciągu ostatnich lat to były te rozmowy, nie w latach 80. czy 70.
Nie, po prostu się bali i nie wiem, czy ci więźniowie jeszcze żyją. Natomiast wtedy, kiedy z nimi rozmawiałam, to jeden mi po prostu przez telefon mówił, że gdzieś coś tam, coś mu się stało. I to jak gdyby była jakaś pogróżka. On to tak odbierał, że po prostu nie może o tym mówić. No więc ja przyjęłam to, że skoro nie mogę nagrać tego na kamerę filmową, no to chociaż wysłuchałam przez telefon. Próbowałam jeszcze wielokrotnie dzwonić do tego więźnia, bo to jest taki, był lekarz z Krakowa, a Cyrankiewicz też w Krakowie mieszkał. I to w ogóle, a drugi był więzień, pan Józef Stus, który tutaj wystąpił w filmie. On również opowiadał o Cyrankiewiczu, ale też nie chciał tego przed kamerą wcześniej. Także opowiadał różne historie i o pochodzeniu pana Cyrankiewicza, że tak naprawdę to jest z innego związku zrodzony niż się podaje. Że gdzieś tam jakaś kucharka, że różne takie opowieści. Natomiast nie mam, jak gdyby, nie miałam zgody, żeby to nagrać na kamerę, więc ja tylko mogę przekazać to, co usłyszałam w ten sposób, więc natomiast się zastanawiam nad tym byłym więźniem, tym lekarzu z Krakowa, który nie chciał, mówił po prostu o jakichś pogróżkach, więc nie wiem, skąd te pogróżki mogły być, bo też nie mówił, tylko coś mówił, że coś takiego go spotyka. No to tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Ten były więzień, teraz nie wiem, czy żyje. Nie wiem, czy żyje, bo po prostu kontakt się nam później telefoniczny urwał.
I dawno temu to?
Dawno, bo to było parę lat temu, 5-6 lat temu było. po prostu ja próbowałam, wielokrotnie dzwoniłam, próbowałam jak gdyby się spotkać z tym więźniem, no ale jak gdyby no, ten człowiek się bał, więc no, nie chciałam jak gdyby no, na siłę wchodzić z butami do mieszkania, tylko po prostu przyjęłam, że no, można przyjąć też taką po prostu postawę i ja nie jestem w stanie z tym nic zrobić.
No. Czy jest lista nasów ocalałych w miejscu z pierwszego transportu, czy tak? Nie, chyba nie ma, jeżeli nie wiadomo, ile to
znaczy,
lista ocalałych jest, no bo to 300 osób przeżyło,
tak,
prawda?
Tak.
Jest ta lista, tak?
Znaczy powiem tak, że...
Ocalonych, tak.
Że jest w ogóle lista osób, które trafiły do Auschwitz z pierwszym transportem. Pani Irena Strzelecka, ona opracowała taką listę. No tylko są tam pewne luki, prawda? Te luki też się wiążą z tym, że ona również jeszcze tam po wojnie, przeprowadzając wywiady z więźniami z pierwszego transportu, słyszała o nich, o jakichś osobach, które również były w tym transporcie, a ona nie była w stanie tego zweryfikować. No więc po prostu podawała, że takie osoby też prawdopodobnie się w tym transporcie znalazły, ale no nie ma konkretnie o nich. No ja po prostu mam tutaj tą listę więźniów. To jest taka książka Piersi w piekle. Zresztą wydana tutaj w Tarnowie. I tutaj jest dokładnie cała lista właśnie byłych więźniów. Łącznie z tymi, którzy jak gdyby no nie mają numeru, bo w opowieściach istnieją, a w papierach nie.
To później mojego taty, Franciszego Stręga, czy znaleźliście?
A jaki numer obozowy miał?
Nie, tylko nazwisko. Franciszego Stręga, bo to jest według numeru.
To jest według numeru, więc tutaj kilka stron nie trzeba by było po prostu przekazać.
To po prostu na pewno jest.
No, no, no na pewno jest. Tylko, że tak powiem, no, jest tego troszeczkę ty. Więc myślę, że... Bo to zostało wydane przez... Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, więc ja myślę, że po prostu w siedzibie tego stowarzyszenia jest to dostępne.
Oj,
nie powiem panu tego.
Ale nie,
to jest dość długo.
Ale nie, aż całkiem do wyzwolenia.
Nie powiem panu tego, bo szczerze powiedziawszy, no tego nie wiem.
Ja też w tym momencie niestety nie potrafię odpowiedzieć na pytanie. Na pewno był w obozie koncentracyjnym dość długo. Natomiast czy...
Natomiast właśnie tak jak mówię, w tym raporcie rotmistrza... ze znanych... na przykład... Proszę? Józef właśnie, Bronisław Czech z Zakopanego, Ksawery Dunikowski, rzeźbiarz, artysta. W pierwszym transporcie, kto już jeszcze mógłby z takich znanych?
No, Sylwy Rzeszowski, artysta, reżyser teatralny, scenograf, wyleciało z głowy, to macie nazwisko niestety, też nie.
No dobra, też nie wyleciało, ale w każdym razie Wiesław Kielar, który później był operatorem telewizji Kraków, Marian Kołodziej,
który to, żeby umieścić więcej Rankiewicz, nie był w pierwszym transporcie.
No. Józef Szajna.
Józef Szajna, właśnie. O Józefie Szajnie myśleliśmy.
No, także to są właśnie te osoby, które jakieś tam...
Jerzy Bielecki.
Aha, no i jeszcze też z takich znanych osób to Jerzy Bielecki. On może wsławił się tym, że wsławił się swoją brawurową ucieczką z obozu z Żydówką Cyrą Cybulską. Tylko, że Maksymilian nie był z pierwszego transportu.
Nie, nie, był pierwszym transporcie
w ogóle.
No tak, tak, tak.
Nie, no to wie pan, wśród tych setek tysięcy było wiele nazwisk, które zasługiwałyby na to, żeby je...
Ale ogólnie duchownych tak nie było za bardzo więzionych, nie?
To znaczy, to jest tak, że nawet w tym pierwszym transporcie było kilku księży i było kilku Żydów.
Najwięcej to do Dachau
słyszałem,
nie?
1700 duchownych.
Natomiast właśnie jeśli chodzi o Auschwitz, to też niektórzy się nie przyznawali do tego, że są duchownymi. Bo to wiadomo, większe szykany taką osobę mogły spotkać. No wielu się po prostu też nie przyznawało, jak podczas kiedy... No, tak myśmy robiąc po prostu wywiady, to właśnie pytałam się po prostu więźniów, czy oni mieli w obozie kontakt z jakimś księdzem. To wielu z nich po prostu mówiła, że nie. Że po prostu nie spotkali nikogo takiego. Że tak naprawdę spektakularnym wydarzeniem to właśnie było wystąpienie ojca Maksymiliana podczas apelu. Natomiast tylko jeden więzień opowiedział mi o tym, że gdzieś tam po kryjomu on sam, znaczy ten więzień sam był niewierzący, po prostu on stracił wiarę w obozie, natomiast pomagał przenosić za drutów komunikanty dla jednego duchownego, który odprawiał msze. Takie tajne msze dla garstki kilku osób w obozie, dla tych najbardziej wtajemniczonych.
Panie doktorze, pan ma też ten wątek oświęcimski, medyczny.
Pierwszym transportem nie chciałem, tylko ogólnie chciałem powiedzieć, bo w Polsce jednym pierwszym środowiskiem, które zajęły refleksję, taką głębszą refleksję nad więźniami w tych czasach komunizmu, było środowisko lekarskie właśnie, krakowskie. I chciałem powiedzieć, że tu właśnie już od roku 63 co roku wychodzi taki gruby zeszyt poświęcony zagadnieniom medycyny właśnie w czasie okupacji. I tu były napisy, panowie też uczestniczyli, tam się pan ksiądz właśnie marszałek tutaj pisał taki, ten nasz proboszcz tam napisał taki list wzruszający tutaj, czy to artykuł, bo trudno powiedzieć. To tam właśnie mówi, że już był w stanie zmuzułmanienia, już psychicznie był załamany, miał już jakieś niechęć do życia, depresję głęboko wcześniej, bo on to zbudował taką kaplicę w tym kościele oświęcimską. Ksiądz marszałek. W kościele się, tak, Matkowski Patyński. I on tu napisał właśnie, że w nocy w czasie snu przyszła do niego Matka Boska i że on w ten czas właśnie się jakby odrodził po tym śnie, że ona mu jakby, nie pamiętam dokładnie, co powiedziała, że przeżyje, ale odrodził się jak gdyby, zaczął na nowo żyć, to jest właśnie w tym przygodzie. Tych zeszytów to było kilkadziesiąt i one były nominowane do Nagrody Nobla, tylko rząd polski się nie starał o to, bo to dwa razy było.
Kto to wydało?
To Polskie Towarzystwo Lekarskie w Krakowie. Chciałem powiedzieć, że to przedtem był ten profesor Bogusz Żyd, był taki chirurg, zresztą z którego byłem przewodniczącym na stażu, to był właśnie profesor Bogusz, on był chirurgiem i on był przewodniczącym tego Towarzystwa Lekarskiego, ale motorem tego był profesor Zetkowski. I tu właśnie, i tu trzeba powiedzieć, że tu były takie głębokie różne wypowiedzi też tego pana Niedojadu Stachnowa, też tu były po raz pierwszy publikowane. I tu myśmy mówili z panią tutaj właśnie taką prowokację od razu tu zrobili, bo jak chcieli przeciwko ojcu Kolbemu jakąś mieć jakąś haka, to publikowali, że to nie tylko ojciec Kolbe był takim bohaterem, tylko jeden z tych profesorów też się poświęcił dla swojego ucznia. Ale to nie, ja nie umiem powiedzieć, czy to prawda była, czy nie, ale w każdym razie to tak uchodziło w opinii, że tutaj pani Maria już nie wiem.
To pani Maria,
to była taka prowokacja.
To znaczy to zapewne chodzi o Mariana Batko, prawda?
No właśnie. No.
Tak, to znaczy powiem tak, że to jest sprawa naprawdę kontrowersyjna, bo to. Ja mogę powiedzieć tak, że z materiałów, które czytałam, twierdzę, że jest to nieprawda, że nie było takiego zdarzenia, o którym właśnie się wspomina i że nauczyciele do tej pory, znaczy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego trzeba powiedzieć, że nie z innych związków, tylko ze Związku Nauczycielstwa Polskiego co roku oddają hołd właśnie temu Marianowi Batce. Natomiast chyba nie jest to prawda.
To znaczy to było właśnie tutaj opublikowane, nie akurat w tym zeszycie, bo ja mam tych zeszytów kilkanaście, a wszystkich było ponad 20. Ale to są takie, tu szczególnie profesor Kępiński taki, który opisał jeden z pierwszych tu w Polsce ten koncentracjonlager syndrom. To znaczy te przeżycia powozowe, to teraz to inaczej nazywamy, to to ten na początku, co pierwsi zaczęli badać, to Żydzi, w związku z Holokaustem, ale to Żydzi w Izraelu mieli olbrzymie pieniądze, a u nas to, to się robiło tak jak gdyby pod ziemią, bo to nie chcieli, nie wszystkie szły te prace. Tu też chciałem powiedzieć, że tak, tak były wypowiedzi tego naszego tarnowskiego inspektora sanitarnego AK, on urzędował, on potem był profesorem neurologii po wojnie w Krakowie, córka jego żyje jeszcze z psychiatrą i on właśnie też tutaj pisał takie wspomnienia. On w Tarnowie miał za zadanie, za okupację, jak wybuchnie akcja burza, zbudować w Krakowie szpital polowy. To był w zakresie Armii Krajowej, a tu były jego wspomnienia, to też tutaj to są takie dokumentalne. I tu pani doktor Kultawska też opublikowała taką znakomitą pracę, słynną na całym świecie, szczególnie wśród Żydów, a mianowicie badała dzieci, które dzieciństwo chodziły po święcimy. To była pierwsza praca na świecie, bo my ją znamy teraz jako znajomą Ojca Świętego, a ona tutaj opublikowała taką znakomitą, rewelacyjną danącą, jakie to, bo ona badała dorosłych ludzi, którzy wspominali, jak oni przeżyli w ogóle obozy koncentracyjne. I tak, chciałem powiedzieć, że z tych zeszytów wyszły takie cztery tomy, w jakiej ciekawszy artykuł, to o tyle ważne, bo to były najpierwsze, że to zobaczyłem i to mówię, były dwa razy do Nagrody Nobla, nikt się o tym nie mówi, bo jak na przykład tutaj był u nas, to znacie Państwo doktora Bolka, bo on był też więźniem obozu koncentracyjnego, jak on umarł, to się zwracałem też do takich władz lekarskich, żeby jakoś uczcić tą pamięć tego człowieka, to nic, to jakoś nic młodzi się nie interesują w ogóle lekarze tymi przeżyciami. Teraz też nikt nie mówi o tym. A to właśnie wszystkie miały jednakową to było prawie 30 tych zeszytów, które badali takie, na przykład takie różne, takie też duchowe przeżycia, bo to każdy mógł napisać do nich. Bo tu takim redaktorem jest doktor Stanisław Kłodziński, on był fizjatra i on zobaczył tam w Krakowie, ile to ludzi, gruźników było wśród tych więźniów. Jego siostra była żoną profesora Kępińskiego.
Ale przepraszam, który już mówił, Józef Kępiński czy Antoni Kępiński?
Antoni.
Antoni.
Józef to był Bogusz.
Linia
przepraszam bardzo.
Nie, to jest.
Nie, to
za nic panuje.
To bardzo ważne, bo faktycznie wśród byłych więźniów przy okazji właśnie jak nagrywałam relacje, to była o tym mowa. Każdy wspominał.
Wspominał, co przeżywał święcimy i wszystko się publikowało. Na przykład było wielu lekarzy tam. Ja też na przykład jest taka opisana doktor Jankowska z Poznania, to nie mogł być z tego artykuł do Święcicka, ale pan Pania, ja tutaj temu reżyserowi proponował, była taka na przykład pani doktor Halina Jankowska, psychiatra w Warszawie. Ona była ordynatorem Szpitala Świętego Jana Bożego w Warszawie. I ona taka, to była taka bohaterka, nikt o niej w Polsce nie mówi. Ten reżyser mówił to, ja on taki znany reżyser w Polsce, mówił, że ja się tak tylko poważnie nie zajmuję. On taki film nakręcił, krok, taki aparat, w Polsce to taka była satyra, ta wojsko, ale ta pani Halina Jankowska, ona była tak, ona z tymi najciężej chorymi psychicznie, fizycznie była w tym szpitalu Jana Bożego, bo to był szpital Boniferatów, to była tam była warszawska klinika psychiatryczna. I ci, którzy walczyli tam przed nimi z Niemcami, z AK, zakomunikowali mu w pewnych momentach, że oni się wycofują i że to jest taki zwyczaj, że jak się wycofują, to Niemcy na położą straty ogień silny. I powiedzieli, żeby rozpuścić, i rozpuścili tych lżej chorych, ale z kilkoma najciężej chorymi pani doktor Halina Jankowska, psychiatra pochodzenia z Wilna, została i tam poniosła śmierć po tym bombardowaniu. To jest taka śmierć też bohaterska. Ale to nikt o tym nie mówi.
Też mało się mówi o Stanisławie Reszkińskim, położnie do Święcimia, prawda? Chyba jest proces bardzo obligacyjny.
Stanisław Reszkiński.
Tak, tak.
No, dziękuję.
To jest tyle ciekawy jest ten wątek taki medyczny. Ja mam takiego znajomego, który za każdym razem, jak słyszę w telewizji, że wiek życia się wydłużył, to mówi, że zawyżają go Święcimiacy i Sybiracy. Czyli te najsilniejsze przedwojenne organizmy, które przetrwały to piekło jedno i drugie. Rzeczywiście, to są dość długowieczne osoby. No skoro były w stanie przeżyć wtedy, no to nic dziwnego, że dzisiaj żyją tak długo. To tak mówię tylko tytułem dygresji. Ja
tutaj też mogę tytułem dygresji wtrącić, że w zeszłym roku, jak nagrywaliśmy właśnie relacje z panem profesorem Boguszem, z jednym z bohaterów filmu, to był jego syn też przy nagrywaniu relacji, no i właśnie pytamy tego syna, jak właśnie tata się czuje, jak tego, on mówi, no nieźle się czuje, na wiosnę jeszcze jak był śnieg, to na nartach jeździł. 92 lata. Także naprawdę...
Nie mogę nie skorzystać z okazji i na koniec już, bo pewne państwo są od rana w Tarnowie, więc też chciałbym dzisiaj nie przedłużać tego spotkania, chociaż tradycyjnie nam się tutaj bardzo długo rozmawia z naszymi gośćmi. Chciałem zapytać o kulisy uchwały tej sejmowej w sprawie nadania 14 czerwca charakteru Narodowego Dnia Pamięci o ofiarach nazistowskich obozów koncentracyjnych. I chciałem je skierować do pana Bogusława, bo ja już tutaj wcześniej pana rozszyfrowałem, przypominając, że mamy do czynienia również z byłym parlamentarzystą, który może jakby z autopsji powiedzieć, jak to wyglądało. W jakim kontekście chciałbym, żeby o tym przypomnieć? Bo mówimy tutaj oczywiście też, ja również wyrażałem już dzisiaj wielokrotnie wdzięczność za to, że taki film się pokazał i że będzie można się nim bronić. Również zewnętrznie, no ale znowu to jest takie zastępowanie instytucji państwowych, instytucji państwa polskiego. Polskiego już dzisiaj rzeczywiście, jak pan doktor mówił, że tam rząd polski w latach 70. i 80. się o coś starał, to we mnie rodzi się takie podobne poczucie, jak polski rząd w latach 70. był taki jak polskie obozy koncentracyjne. To mniej więcej jest tego rodzaju porównanie. Ale to tak znowu tytułem dygresji. Nazistowskie obozy koncentracyjne. Taka nazwa pojawiła się w uchwale Sejmu. Nie pojawiły się niemieckie obozy koncentracyjne, choć już wtedy, w 2006 roku, mieliśmy do czynienia z wieloma, z całym wysypem różnego rodzaju sygnałów, które szły ze świata, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych. Gdzie ten błąd, w cudzysłowie błąd, bo dzisiaj już chyba można mówić o jakiejś celowej akcji, pojawiał się przecież bardzo często. Dlaczego polski Sejm nie zdecydował się wtedy uzbroić nas w takie oręże, którym mielibyśmy Narodowy Dzień Pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych, a nie o nazistowskich obozach koncentracyjnych?
Ja nie wiem, na przykład na tych pomników poległych jest też napis tam.
No tak, no, ale to mówimy o Jamnym, to jest pewno napis znowu gdzieś tam z odległych czasów. Prawda? A my mówimy jednak o tym ostatnim okresie, prawda? Tej tak zwanej wolnej Polski.
Znaczy w ogóle niewiele jest, czy niewiele, no. Dużo jest pomników, które upamiętniają ofiary II wojny światowej i nie ma tam sformułowania, że chodzi o, że Niemcy mordowali, tylko że ofiary nazistowskie. Natomiast jeśli chodzi o uchwałę i o starania o Narodowy Dzień Pamięci, to no, trzeba przypomnieć, że one od wielu lat, te starania były podejmowane o ustanowienie tego dnia przede wszystkim właśnie ze strony byłych polskich więźniów z pierwszego transportu. Nie wiem, czy nie jeszcze przed 2000 rokiem właśnie więźniowie o to wnioskowali, apelowali, prosili. No, były ze strony władz różnorakie jakby stanowisko wobec tych próśb, tych apeli, począwszy od, nie chcę przekręcić, dokładnie jest to opisane na stronie 14 czerwca 1940.pl, natomiast ja powiem z pamięci, że bodajże pan prezydent Kwaśniewski albo ktoś z jego otoczenia odpisał wtedy więźniom, że nie ma, on nie widzi potrzeby, żeby takie święto ustanawiać później ze strony jakby prawicowych środowisk. Ta jakby postawa była może mniej tak jednoznacznie niechętna, ale była na pewno tak przepełniona jakimś takim lękiem. No ja powiem, jak w 2006 sytuacja wyglądała, ponieważ no już wtedy no na tyle determinacja ze strony tych byłych polskich więźniów z pierwszego transportu już widzieli, że coraz mniej ich jest z każdym rokiem. Co roku te apele ponawiali pod ścianą śmierci w Oświęcimiu. Nie wiem, czy tutaj w Tarnowie też na ten temat się wypowiadali. No i akurat wtedy właśnie też byłem zaangażowany w działalność takiego stowarzyszenia chrześcijańskiego, Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich. No i właśnie, które skupia tych byłych polskich więźniów jeszcze żyjących. No i postanowiliśmy, że jednak nie będziemy prosić, nie będziemy jakby po raz kolejny wnioskować, tylko pójdziemy trochę na żywioł, złożymy projekt uchwały, no i zobaczymy, co się stanie. A że było to na kilka dni przed kolejną rocznicą, to przed kolejną rocznicą właśnie pierwszego transportu, no to jakby wiadomo, że prace musiały dosyć szybkiego tempa nabrać. No i wtedy też jak został ten projekt złożony, no to takie poruszenie nastąpiło. Marszałkiem Sejmu wtedy był pan Marek Jurek, z wicemarszałkami pan Bronisław Komorowski, obecny prezydent, no i drugim wicemarszałkiem był pan Szmajdziński, Jerzy bodajże. Jerzy Szmajdziński. No i oczywiście w projekcie było zapisane, że chodzi nam o ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci o polskich ofiarach niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych. Natomiast taki opór, taki lęk, że co to będzie po prostu, że tutaj chcemy dzielić ofiary, że to może urazimy Żydów, bo przecież wszyscy mówią o tym, że to Żydzi ginęli, jak my tutaj jako Polacy, że no takie argumenty padały po prostu z ich strony, że ten projekt uchwały, ta inicjatywa ma na celu licytowanie się, że Polacy ginęli i tak dalej. Myśmy próbowali...
Dobrze, to dotyczy tego członu polskich ofiar. A jakie były argumenty na to, żeby nie stosować przymiotnika niemieckiego?
Znaczy to już później jakby nie było takiej, trudno mi powiedzieć też, aż nie był każdy jakby element tej uchwały jakby przed analizowany po prostu. Było coś takiego, że najpierw była niechęć, opór wobec tej formy, którą myśmy przedstawili, chociaż tam w uzasadnieniu było dokładnie napisane, że nie chodzi nam ani o dzielenie ofiar, chodzi nam o upamiętnienie ofiar narodu polskiego, oddajemy jakby pamięć, szacunek dla wszystkich, natomiast z racji tego, że jest Dzień Pamięci, Żydzi czczą Dzień Holokaustu. Proszę, ja byłem w Lidze Polskich Rodzin. No to nam też zależy na tym, żeby ten dzień czcić jako Dzień Pamięci o Polskich Ofiarach. No i później po prostu został przedstawiony na spotkaniu przedstawicieli klubów, został przedstawiony gotowy projekt, zbliżony do tego, który... Ten, no i na podstawie tego już gotowego projektu, w którym wszystko było pozmieniane, była możliwość tam drobnych poprawek i sprawa została postawiona, albo wchodzi to w tej formie, albo nie wchodzi w ogóle. No bo w takich przypadkach nie poddaje się pod głosowanie, żeby tutaj jakieś, no czasami się poddaje i z tego wychodzą jakieś skandale, tak jak tam ostatnio coś...
Sprawa Grzegorza Przemyka.
Także generalnie to raczej unika się poddawania tego typu uchwał pod głosowanie, więc było powiedziane, albo to akceptujemy jako wnioskodawcy Liga Polskich Rodzin w takiej formie, albo jeśli nie akceptujemy, no to nie będzie to w ogóle ustanowione. No.
Tego więc... filmu by trzeba dodać tłumaczenie niemieckie i pani Rycerz Steinbach, bo zaczęła budować to.
Jest już. Pani Gabriela to już mówiła, że jest już przetłumaczone na język niemiecki, jest już na stronie internetowej.
Może nie trzeba dostarczyć do tego muzeum.
To koniecznie.
A może jak usłyszy, że jest taki film, to zadzwoni, że nikt nie może obejść.
No właśnie, nazistów będzie od... Bo myśmy też byli tym muzeum zainteresowani, żeby to był taki obiektywny muzeum.
Ale u nich nie ma dobrej woli, to jest też jakby polityczna u nich determinacja, żeby nas opluwać i żeby przeciwko nam występować, więc to raczej nie do niej ten przekaz trzeba by kierować, bo ona dobrze wie, jaka jest prawda, tylko do tych, którzy nie wiedzą, którzy są.
A propos tego opluwania właśnie przez Niemców, w poniedziałek, wtorek i środę mamy w telewizji polskiej zaplanowane wieczory na emisję tego spontanicznego filmu Nasze siostry, nasze matki, nasi ojcowie, tego zrobionego przez telewizję publiczną niemiecką, prawda? Dlaczego o tym w tym momencie wspominam? Raz, że wiąże się z tym tematem, prawda, opluwania właśnie przez Niemców polskich bohaterów z Armii Krajowej na przykład, prawda, z których uczyniono bandy grasujące na bogoduchach winnych Żydów, którzy pewno swobodnie sobie podróżowali pewno wtedy po Polsce, ale nawet nie o tym chcę mówić. Oboje jesteście związani z Telewizją Polską, więc to jest takie pytanie trochę pewno niewygodne. Ja już je dzisiaj raz zadałem, więc wasz strach w oczach pewno jest trochę mniejszy niż wtedy, gdy je pierwszy raz zastanowiłem. Ale jak się odnosicie do tego pomysłu, że ten film w publicznej telewizji polskiej zostanie zaprezentowany? Co prawda później jest planowana na zakończenie tej trzydniowej emisji jakaś debata, ale jestem ciekaw, ile osób zobaczy tę debatę rzeczywiście z tych, którzy gdzieś wejdą i pooglądają sobie jakieś historie. Czy to nie jest kolejny element taki, że się po prostu znowu młodym ludziom, czy ludziom, którzy od czasu do czasu mają do czynienia z prasą, z jakimiś pogłębionymi, być może jakimiś dyskusjami historyków, no bardzo rzadko już, miesza się w głowach w tym okresie nazistowskie obozy koncentracyjne, to polskie obozy koncentracyjne to jest już oczywiście przerysowanie, to w Polsce nikt tego raczej nie stosuje, ale te nazistowskie obozy koncentracyjne to też już jest oczywiście nadużycie, to jest nieprawda. Jaki jest wasz stosunek do emisji tego filmu w telewizji?
Minister Strojewski miał odpowiedzieć w Sejmie rano na to, nie odpowiedział, powiedział, żeby pytać
W związku z tym, że ja się dzisiaj dopiero dowiedziałem rano, że ten film tak szybko zostanie pokazany, no bo przypuszczam, że to wygląda na to, że koniecznie go chcą pokazać w Polsce, bo wiedzą doskonale, że im później to jakaś zawierucha, którą się słusznie oczywiście wywoła wokół tego, może utrudnić pokazanie. No nie wyobrażacie sobie Państwo, że na przykład taki film pokaże się we wrześniu, po wakacjach, w naszym polskim wrześniu.
Znaczy powiem tak, że właśnie jak Pan wspomniał, że będzie zawierucha. W działalności marketingowej czasami chodzi o zawieruchę. Wówczas jest więcej reklamodawców. Tak jak było w przypadku książki Grossa, wówczas to tak naprawdę jakby nie było zamieszania wokół tego, to by też tylu książek się nie sprzedało. Może też i o to chodzi, nie wiem. Może nowa strategia działalności firmy.
Ale wy uważacie, że to jest dobry pomysł, bo być może rzeczywiście warto. Bo mówi się tak, że oceniamy film, a nie widzieliśmy go. Bo przecież rzeczywiście nikt z nas pewno nie widział tego filmu, zna tylko ten epizod z Armią Krajową, prawda, i jej wizerunkiem ukazanym w tym filmie. Być może rzeczywiście warto go zobaczyć i dopiero wtedy...
To znaczy, to jest też taka sytuacja trochę, że gdzieś tam nas szkalują, o nas tam plotkują, czy nas pomawiają. I jest pytanie tego typu, czy my chcemy wiedzieć, co o nas mówią, czy nie chcemy. To też można w ten sposób do sprawy podejść. Oczywiście dużo lepiej by było, gdyby telewizja produkowała swoje filmy pozytywne, historyczne, które by kreowały naszą politykę historyczną. Co do tutaj nie wiem, nie widziałem tego filmu, słyszałem tylko o nim, czy tego serialu. Myślę, że można to różnie oceniać w zależności z jakiej perspektywy się na to spojrzy. Z jednej strony właśnie to, że jeśli nasze społeczeństwo zobaczy, w jaki sposób się o nas mówi, jak się nas przedstawia, jak się nas, że tak powiem, obraża za granicą, to może wreszcie, mówiąc po prostu, się wkurzymy i zaczniemy się bardziej przykładać do tego, żeby naszą politykę historyczną kształtować. Natomiast no z drugiej strony można też na to tak popatrzeć, że jeśli jest to dziadostwo, jest to coś, co nas obraża, no to może tak nie do końca właściwym jest oglądanie tego. Ja myślę, że tutaj można to oceniać jak większość działań człowieka, czy tu w tym przypadku instytucji, zależy dużo od motywacji. Jeśli to jest motywowane tym, żeby zrobić zamieszanie, żeby osiągnąć dużą publikę, zarobić na tym środki finansowe, no to trudno coś takiego pochwalać. Natomiast jeśli są jakieś inne przesłanki za tym, że właśnie ktoś obejrzał, widział, że jednak w naszym społeczeństwie jest powszechna krytyka tego filmu. Pokażmy to społeczeństwu, niech zobaczą, jak o nas mówią za granicą, jak nas obrażają, żebyśmy mogli się zmobilizować i jakby odpowiedzieć na to, przyjąć bardziej aktywną postawę, no to wtedy można to ocenić z kolei nie tak bardzo krytycznie. No, trudno tutaj jakby jednoznacznie się wypowiedzieć.
Ja bym się zgodził nawet na emisję tego filmu, gdyby w zamian za to niemiecka telewizja kupiła od polskiej na przykład czas honoru i pokazała go Niemcom, prawda, jako antidotum na to. Znakomity serial, który wbrew pozorom wcale nie jest taki polski, w tym sensie, że nie jest tylko taki specyficznie traktujący o pewnej specyfice polskiej, tylko jest po prostu bardzo uniwersalnie zrobionym filmem sensacyjnym, wciągającym, który przy okazji pokazuje pewną rzeczywistość, która ukazuje tę rzeczywistość w sposób oczywiście prawdziwy. A na tym powinno nam zależeć. I tu jest tylko takie, na przykład moja wątpliwość, że znowu wykonujemy jakiś test dobrej woli, wykonujemy te gesty dobrej woli wobec Żydów, wykonujemy te gesty dobrej woli wobec Niemców, wobec Ukraińców, prawda, bo nie będzie dnia męczeństwa Kresowian prawdopodobnie rządzące jedna z rządzących partii, ta większa, powiedziała absolutne weto, o ile w ogóle marszałek Kopacz prowadzi to pod obrady, no niestety, choćby z takiego powodu. Nawet gdyby była szansa na przegłosowanie tego w polskim Sejmie, to zostanie to zablokowane poprzez fakt niewprowadzenia tego pod obrady. Takie wilcze prawo jest również po stronie marszałka Sejmu. No i to mnie niestety bardzo niepokoi, bo my wbrew pozorom, to nie jest tak, że my nie mamy narzędzi do tego, żeby przeciwdziałać tym kłamstwom. My mamy, tylko nie ma jakiejś dziwnie woli ze strony instytucji publicznych, również telewizji, żeby tymi narzędziami się posługiwać w relacjach zewnętrznych z właśnie jakimiś tam współpracownikami z Niemiec, jakimiś, prawda, zaprzyjaźnionymi podmiotami w innych krajach Europy i świata. Bardzo mnie to dziwi, zastanawia. Wiem, że trudno jako osobą związaną z telewizją mówić o tym wprost, prawda, i nie chcę namawiać, żebyście nie potracili tym.
Nie, może nie o to chodzi, po prostu, że tak powiem. To akurat to, że jesteśmy w jakiś tam sposób związani z telewizją, że współpracujemy, to chyba nie ma znaczenia, bo jak gdyby nie mamy w ogóle wpływu na to, co podejmuje zarząd w telewizji. To jest jak gdyby poza...
To znaczy tutaj jest to, że jednak w dużej mierze o kształcie, nawet o klimacie wokół mediów publicznych decydują jednak politycy. Natomiast to, że niezależnie, praktycznie niezależnie od opcji politycznej, jest ewidentnie widać brak takiego poszanowania wśród władz dla własnego narodu, bo te uchwały, te stanowiska, które w jakiś sposób by podkreślały naszą...
Milion wczoraj zostało złożonych podpisów pod tym projektem o wycofanie reformy tak zwanych sześciolatków do szkół. Prawda? I co słyszymy, to słyszymy, prawda? Marszałek Niesiołowski wczoraj się śmiał panu Elbanowskiemu i mówi, co mówicie, my jesteśmy od stanowienia prawa, nie jakiś naród. No i to jest taki dyskurs. Niestety, no to już jest kompletne oderwanie od suwerena.
No jest.
Pan mówi, że nie chodzi o raporników, a pani Mucha mówi, że nikt się może mylić. No, to są też się może mylić.
No, to już do czynienia z rządzącymi, którzy zjedli wszystkie rozumy. Oczywiście oni najlepiej wiedzą, co nam potrzeba. I tak dalej. Czyli tak naprawdę powoli wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego, co się działo przed 89 rokiem. Robimy to rakiem, może nie gwałtownie.
Znaczy, myślę tak, że tak naprawdę dużo zależy od nas, od tego, co my robimy. Jeśli po prostu na górze coś jest nie tak, to przecież my tutaj na dole, jako zwykli obywatele, również możemy organizować, przypominać, mówić o tym, jak jest, coś działać, prawda? I bardzo dobrze, że na przykład dzisiaj zostało tak zorganizowane te pokazy, że ta młodzież to widziała. I że tak naprawdę nie organizowały tego czynniki miejskie, urzędowe, tylko osoby spoza struktury urzędniczej. I to pokazuje, że tak naprawdę ta siła w działaniu jest często poza tymi oficjalnymi urzędami. Więc dużo zależy tak naprawdę od nas.
Jeszcze jest możliwe, no, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że za chwilę stosując tę logikę posła Niesiołowskiego, że my jesteśmy wybranymi przedstawicielami narodu, my tylko możemy, tak, to za chwilę organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom zakaże się działania w tematach zarezerwowanych dla poszczególnych instytucji, no bo przecież te instytucje nie się zajmują tym.
Tak, jest to na pewno...
To niestety jest groźne, to możemy się uśmiechać, prawda, przy okazji, bo przecież znamy Niesiołowskiego z różnego rodzaju wypowiedzi głupawych, ale to, co w tym momencie jest i że nie ma absolutnie żadnego nawet jakiejkolwiek refleksji, prawda, no, premier Tusk od razu mówi, że to oczywiście szanuje, prawda, to milion, no, to oczywiście, ale on osobiście jest przeciwko referendum, prawda, więc od razu daje tutaj przyzwolenie na tego rodzaju postępowanie. Być może to czemuś rzeczywiście służy. Znaczy, ja jestem bardzo, mimo że już wiele słyszałem i widziałem i już jestem przyzwyczajony do pewnych rzeczy, to tego typu sformułowanie i brak reakcji, no nie tyle mnie zastanawia, co po prostu naprawdę już bardzo groźnie wygląda. Że to za chwilę to, co my robimy w tym momencie, bo właśnie nie oglądamy się na jakieś instytucje państwowe, na jakieś urzędy, na instytucje publiczne, prawda? Zostanie nawet to przyblokowane, ponieważ oni stwierdzą, że przecież jest, płacicie na to podatki, więc urząd wie lepiej. W związku z tym z bezrobociem poradzimy sobie w ten sposób, że zatrudnimy kolejnych 150 tysięcy urzędników, którzy będą za was decydować, robić, organizować, prawda, też organizować społeczeństwo obywatelskie. No, przecież to jest nonsens. No.
To trochę tak jak z referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej, że pytanie było, czy jesteś za, czy przeciw, a teraz wszystko, co się narzuca, co jest dla nas trudne, mówi, no przecież się zgodziliście, no to było tam na 1500 stron, gdzieś tam paragraf któryś.
Jakbyśmy się nie zgodzili, to tak jak w Irlandii, kolejny raz by nas zapytamy, aż byśmy się zgodzili.
Nie, to jest tak, że demokracja jest manipulowana.
W ogóle demokracji żadnej nie ma.
Ale
po prostu. No znaczy to jest rozdaleko idące sformułowanie, że w momencie, kiedy powiemy, że nie ma demokracji, to znaczy, że powinniśmy zorganizować rewolucję. A ja nie widzę niestety w tym momencie sił do tego, żeby nawet już pomijając jakby sens organizowania w takiej sytuacji, to ja nie widzę wojska, prawda, które by nas oparło, prawda? Proszę? Natomiast oczywiście wypowiadam, no właśnie, no to jest kwestia o zakres tej demokracji. Teraz oczywiście możemy się starać, coś robić i tak dalej, natomiast no, nie wiemy, jak długo to potrwa. Drodzy Państwo, jest nas coraz mniej, wykruszamy się. Serdecznie dziękuję naszym gościom za cały dzień.
To my dziękujemy dzisiaj, bardzo za zorganizowanie.
Mam nadzieję, że był owocny. Bardzo serdecznie dziękuję za film. No i mam nadzieję, że mimo, że tak trochę pesymistycznie kończymy, to jednak to wszystko będzie się Wam udawało dalej realizować świetne dokumenty. Powiedzieliście o tym, tylko lekko sygnalizując, troszkę więcej powiedzieliście w Kinie Marzenie, że jest pomysł na to, żeby duża produkcja na temat pierwszego transportu pojawiła się, została przez Was zrealizowana. No, materiały zdobywacie, choćby dzisiaj były też nagrania w Tarnowie, więc mam nadzieję, że rzeczywiście uda się tego rodzaju produkcję już pełnometrażową wyprodukować.
No, również mamy taką nadzieję.
Dziękuję bardzo serdecznie.